Kontynuujemy rozważanie listu do Koryntian. Cały czas jesteśmy w pierwszych 13 wersetach rozdziału 10. Zobacz, jak można w pewien fragment wejść i tak trudno z niego wyjść. Akurat ten fragment, on obfituje w bogactwo obrazów i historii, dlatego tutaj jesteśmy dłużej, już od jakiegoś czasu. Nie sprawdzałem nawet od kiedy, ale sam mam takie poczucie, że to już trochę trwa. Więc mam nadzieję, że się nie zanudziliśmy do tej pory. Otwórzmy więc pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wersety od 6 do 13. Bo do tej pory skupialiśmy się na tych pierwszych 5 wersetach, na 6, a teraz pójdziemy dalej. I zatrzymamy się na tej drugiej części. Już może nie tak długo, przez 5 niedzieli. Ale później już wyjdziemy z tego fragmentu i pójdziemy dalej. Dobrze. A więc czytajmy wspólnie. Powiem tylko, że tytuł dzisiejszego rozważania: złych rzeczy nie pożądaj. Lub nie będę pożądał złych rzeczy. Tak to powinno brzmieć w kontekście Nowego Przymierza. Jako takie wyznanie miłości i wiary względem naszego Pana i względem naszego Ojca w niebie. A więc otwórzmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wersety od 6 do 13. Ponieważ jest tak, że co niedzielę mamy prezentację na ekranie, to bywa też tak, że się odzwyczajamy od tego, by patrzeć do naszych Biblii. To jest najgorszy nawyk, jaki możemy sobie wyrobić. Patrzmy do naszych Biblii. Kiedy rozważamy wspólnie Słowo Boże, patrzmy do naszych Biblii. Zapamiętujmy, bo gdy słuchamy, gdy czytamy, gdy nawet pod nosem sobie coś tam wypowiadamy z tych rzeczy, które czytamy, lepiej zapamiętujemy, tak? Lepiej. Jeszcze to ta bezcenna wiedza, gdzie jest coś zapisane. Niektórzy nie mają takiej dobrej pamięci, by powiedzieć: o, to jest 1 Koryntian 10:13, ale powiedzą: aha, to jest na tej stronie, mniej więcej lekko do góry, po prawej stronie, prawda? I to też już jest wielka sztuka, jeżeli wiesz, gdzie to jest zapisane. A więc czytajmy teraz wspólnie. 1 Koryntian 10, od 6 do 13. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. W tych wersetach od 1 do 13 znajdujemy pewną symetrię. Występują dwie piątki. W tych pierwszych 5 wersetach pierwsza piątka i w kolejnych wersetach druga piątka. Czytaliśmy, pamiętacie, że wszyscy byli pod obłokiem po pierwsze, wszyscy przez morze przeszli po drugie, wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni po trzecie, wszyscy ten sam pokarm duchowy pili to już po czwarte i po piąte, wszyscy ten sam napój duchowy pili. A jednak w większości z nich, przeważającej większości, nie upodobał sobie Bóg. Wszyscy mieli równe szanse, Bóg zatroszczył się o to, aby ich droga była zabezpieczona, a jednak nie potrafili tego wykorzystać. Zmarnowali dane im możliwości. Większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Wymowny obraz, mówiliśmy o tym, nie będziemy się już do tego wracali. A stało się to dla nas wzorem, dla nas, dla mnie, dla ciebie, dla odbiorców tego listu, ostrzegającym nas. To takie znaki ostrzegawcze, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, abyśmy nie byli bałwochwalcami, po drugie, po trzecie, abyśmy nie oddawali się wszeteczeństwu, po czwarte, nie kusili Pana i po piąte, nie szemrali. Tych pięć rzeczy to były śmiertelne błędy, nawet niepoważne, śmiertelne błędy. Dlatego są to tak ważne, ostrzegawcze znaki przed śmiertelnym zagrożeniem. Nie traktujmy tego błaho. Tak łatwo czasami czytamy słowo i się osłuchujemy, już na nas nie robi wrażenia. 23 tysiące ich tam wtedy padło, no. 23 tysiące. Całkiem spore miasteczko. Ogromna ilość. Paweł pisze o tym do Koryntian i to oznacza, że jest to lub może być realnym zagrożeniem w ich przypadku. W ich podążaniu za Jezusem. I dlatego Paweł, widząc, co się dzieje, mówi Koryntianom: ja po prostu was ostrzegam. Proszę, abyście byli czujni. Uczcie się na błędach ojców. Nie powinniście wypaść na tym zakręcie również wy, skoro wiecie, jak do tego doszło. Po to zostało to opisane, abyśmy nie poszli ich śladami i aby ich tragedia nie była naszą tragedią. Tak się nie powinno stać. Wyciągajmy wnioski. I teraz przejdźmy do wersetu 6, ponieważ dzisiaj się na nim chcemy skupić. Przeczytajmy go wspólnie. Werset 6, 10, 6. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. W słowniku Stronga pożądanie, pożądać, to taki stan żywienia pragnienia czegoś, tęsknienia za czymś, zachłannego pragnienia czegoś, pożądania, żądzy. I żeby było jasne, też tu powiedzmy uczciwie, Paweł nie piętuje tutaj każdego mocnego pragnienia. Dlatego jest to słowo, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Bo możesz pragnąć z całego serca szukać Bożej woli. Żarliwość o dom ojca może cię pożerać. Pragnienie bycia, nie wiem, dobrym chrześcijaninem, synem, matką, mocne pragnienie, to jest przecież dobrym pragnieniem. Apostoł Paweł tutaj mówi o pożądaniu złych rzeczy. I żebyśmy dobrze zrozumieli, co ma na myśli, to on odsyła nas do konkretnej historii, która jest opisana w dwóch miejscach, ale my spojrzymy tam, gdzie ostatnio zaglądaliśmy, przy okazji ostatniego rozważania, do Księgi Liczb, a więc do czwartej Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 11. I przeczytamy wybrane wersety. I o ile poprzednio czytaliśmy to pod kątem tego, w jaki sposób Bóg chce uczyć człowieka posłuszeństwa jego przykazaniom i jak łatwo człowiekowi przychodzi poddawać wątpliwość czy negować Boże rozwiązania, Boże rozporządzenia, to dzisiaj chciałbym, abyśmy ten tekst przeczytali pod kątem narastającej frustracji, utyskiwania, biadolenia wobec Boga. Dobrze? Zresztą ja w tych miejscach, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, będę je akcentował. A więc czytajmy teraz Księga Liczb, czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 11 od wersetu 1. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać, tak widzicie, zaczął utyskiwać w pewnym momencie przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął z krajobozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdyż zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, tak, to jest ważne tutaj słowo, pospólstwo, inne tłumaczenia mówią szumowiny, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, cebule i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Werset 18. A do ludu powiesz, oczyście się na jutro, będziecie jeść mięso, gdyż biadaliście przed Panem, mówiąc, obyśmy mogli najeść się mięsa, wszak dobrze nam było w Egipcie. Pan da wam mięsa, będziecie jeść. Nie będziecie jeść przez jeden dzień, ani przez dwa, przez pięć, ani przez dziesięć, ani przez dwadzieścia, ale przez cały miesiąc, aż wam nozdrzami będzie wychodzić i będzie wam wstrętne, dlatego żeście wzgardzili Panem, który jest wśród was. I biadaliście przed nim, mówiąc, dlaczego wyszliśmy z Egiptu? I werset 31. Zerwał się wicher, zesłany przez Pana, przywiał od morza przepiórki, rzucił na obóz, na dzień drogi z jednej i dzień z drugiej strony, wokół obozu mniej więcej dwa łokcie na ziemi, i zebrał się lud do zbierania przepiórek przez cały ten dzień, przez całą noc, przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów i rozłożyli je sobie wokół obozu. Lecz gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hatawa, groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi pożądliwych. Jak doszło do wydarzeń, które narrator opisuje jako bardzo ciężki cios zadany ludowi Bożemu przez Boga? Jak do tego doszło? Słuchajcie, co to nagle, kaprys Boży, co tam się wydarzyło, co naprawdę się wydarzyło? Cofnijmy się aż do niewoli egipskiej. Ona trwała 430 lat. Jeżeli czytamy uważnie, to zwrócimy uwagę, że w pewnym momencie już było tak ciężko Izraelowi, tak ciężko, że oni z tego powodu zaczęli wołać do Boga. Ratuj nas, Panie. Zginiemy tutaj. Ratuj nas. No i Bóg usłyszał. Dotarło do Niego to wołanie, tak obrazowo jest to powiedziane, i posłał do nich Mojżesza. I posłał do nich Mojżesza, aby ich wyprowadził z niewoli. Kiedy w wyniku 10 plag Faraon w końcu poddał się i można powiedzieć, że wręcz wygnał ich z Egiptu, a potem, gdy stali bezpiecznie po drugiej stronie Morza Czerwonego, oglądając ciała żołnierzy armii, która ich jeszcze niedawno ścigała, aby ich z powrotem zaciągnąć w niewolę, czuli się w końcu bezpieczni, czuli się w końcu szczęśliwi, wiedzieli, że to morze oddziela ich grubą krechą, dając im możliwość nowego startu, nowego życia, i właśnie zmierzają do nowej ziemi. I Bóg zaprowadził ich pod górę Synaj i tam nadał im prawo i zawarł z nimi przymierze. I stali się Jego wyłączną własnością, coś niezwykłego, coś wyróżniającego spośród wszystkich innych narodów, pomimo, że nie byli wcale szczególnym jakimś narodem, szczególnie pobożnym i świętym, lecz jak Bóg powiedział, jesteś narodem twardego karku. I wśród tych 10 przykazań, które im nadał na górze, ostatnie brzmiało, nie pożądaj lub nie będziesz pożądał. Nie pożądaj. I potem Bóg prowadził ich po pustyni, jak pasterz prowadzi swoją trzodę. Karmił ich manną z nieba, przepiórkami, zapewniał wodę. Byli już w drodze od roku. I gdzieś w tym momencie, a może już wcześniej, bo wszystko wymaga czasu, pewna grupa ludzi zaczęła po prostu utyskiwać. To takie niewinne słówko. Utyskiwać. Biadać. O, biada mi tamto, biada mi tamto, biada mi tamto, biada mi tamto. I po prostu utyskiwali. To takie, zobacz, nawet wydają się te słówka takie milutkie. Utyskiwać i ubolewać. Wracali wspomnieniami do czasów niewoli egipskiej i idealizowali ten czas. To taki dosyć naturalny proces, zgadzacie się? Po prostu działo się źle. Byliśmy czymś zmęczeni, mieliśmy tego szczerze dosyć. Wołaliśmy do Boga: Boże, ratuj, ale gdy minie jakiś czas i oswoimy się z przejawami Bożej łaski. Jak to się dzieje, że nawet najgorsze czasy człowiek może... A wtedy to było super. Czy się stoi, czy się leży. Prawda? Tak było. Świetne czasy były. I ludzie zapomnieli, że na półkach w sklepie tylko ocet stał. Świetne czasy były. Identycznie było właśnie z nimi. Ryb mogliśmy się najeść dowoli. Ogórka, cebuli, czosnku. Prawda? Tak. Zaczęli idealizować dawne czasy. I utyskiwać. I biadolić. Opadliśmy z sił. Musimy patrzeć na tę mannę. Czujecie to? Na tę mannę. Musimy patrzeć. Niezwykły pokarm. Każdego dnia świeży. Tyle, ile potrzebowali. Do sklepu trzeba iść dalej, niż oni musieli wyjść, żeby to nazbierać. A potem mieli ten szczególny czas, kiedy to wszystko tłukli moździerzami i piekli z tego placki i rozmawiali ze sobą. Po prostu pokarm, który dawał im Bóg. A my musimy patrzeć. Zobaczcie, tak jak człowiek potrafi wyidealizować sobie dawne czasy, to też potrafi sobie po prostu wyidealizować, czy potrafi sobie obrzydzić to, co piękne. I zobaczcie, co czytamy. Zjawisko zaczęło się rozlewać na cały obóz. Tak, pisze narrator, że lud biadał w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu. No nieźle. W każdej rodzinie było biadanie i utyskiwanie. I co więcej, no najlepiej się zawsze rozmawia na ławeczce przed płotem, no tutaj przed wejściem do namiotu. Każdy o tym mówi. Dla Boga ta niewdzięczność i niezadowolenie po prostu były przejawem wzgardzenia Jego osobą. Nim jako Zbawicielem, nim jako dobrym pasterzem, to było rzucenie Bogu w twarz, że co, jak Ty nas prowadzisz, czym Ty nas karmisz, mięsa chcielibyśmy zjeść. Żądza, o której pisze Paweł, to nie była chęć po prostu skosztowania mięsa dla odmiany. Fajnie by było zjeść to mięso tak raz na jakiś czas. Tylko to, jak Bóg to przedstawia w wersecie 20, pokazuje, że nie starczyłoby jeden dzień jeść od świtu do nocy, dwa, pięć, miesiąc nie starczyłoby. Bo ta żądza to była taka, że człowiek musiałby aż zwymiotować, może dopiero wtedy zatrzymałby się w tym pragnieniu. Stąd określenie ogarniająca pożądliwość, niczym szalejący pożar. Pożądliwość, która po prostu ogarnęła cały obóz. Zaczęła trawić niczym ogień, już bez kontroli rozprzestrzający się pożar, cały obóz. Właśnie taką żądzę, pożądanie złych rzeczy miał na myśli Paweł, pisząc do Koryntian i przestrzegając, aby nie szli tą drogą, bo to jest droga unicestwienia. To jest coś zapoczątkowane przez grupę ludzi, co ostatecznie może strawić całą wspólnotę w Koryncie. A co Biblia mówi na temat pożądliwości? Czy Pan Jezus coś mówił na ten temat? Właśnie, czy apostołowie mówili coś na ten temat? Popatrzmy, dobrze? Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 4, wersety od 18 do 19. Już powiem, jak szukamy, że jest to przypowieść o czworakiej roli, o czworakiej glebie. I okazuje się, że Pan Jezus również poświęcił temu zagadnieniu miejsce w swoim nauczaniu, postrzegając je rzeczywiście jako śmiertelne zagrożenie. I przestrzegając przed tym swoich słuchaczy. Ewangelia Marka, rozdział 4, wersety od 18 do 19. A innymi, to już jest trzecia gleba, tak? Zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku, ułuda bogactw, pożądanie innych rzeczy, owładają nimi, zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Co to są za ludzie? Otóż to są ludzie, którzy usłyszeli słowo. Słuchali i usłyszeli. Myślę, że je zrozumieli. Usłyszeli je. Nie tylko słuchali, usłyszeli. Ale troski tego wieku, ułuda bogactw i pożądania innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo. Co możemy więc powiedzieć o takim człowieku, o takich ludziach? To są ludzie żyjący modą danego okresu, stylem, jakim żyje świat. To są troski tego wieku. To jest takie określenie. Troski tego wieku, czyli to, czym żyje obecnie świat, za czym goni, za czym biegnie. To jest taki człowiek, który biegnie z innymi. On dokładnie jest przyjęty tym samym i on dokładnie ma podobną optykę jak oni. Ale dalej również czytamy, że ten człowiek jest zahipnotyzowany. On stoi i zachwyca się ułudą bogactw. On myśli, że po prostu bogactwo to jest to wszystko, od czego zależy jego szczęście, ale Jezus mówi, to jest ułuda bogactw. Ułuda. On został w pewien sposób zwieziony. To jest człowiek, którego serce tam jest. On tego pragnie, on tego pożąda, a on bierze udział w tym wyścigu. I w końcu i pożądanie innych rzeczy, bo nigdy na jednej się nie kończy. To już jest taki wir, że jak już wpadniesz, to po prostu kręci cię coraz szybciej i jesteś wciągnięty w ten wyścig. I oddają to słowa, owładają nimi, pożądanie innych rzeczy owłada nimi i co powoduje, że chociaż słyszeli słowo, nawet rozumieli, myślę, że ich dotykało, ten styl życia, te wartości, to, czym są ci ludzie wypełnieni, zadusza w nich to słowo. Tak, że plonu, owocu nie wydaje. Z kolei apostoł Paweł bardzo wyraźnie naucza, że taki styl życia to jest coś, co cechuje ludzi, powinno cechować ludzi jedynie przed nawróceniem, przed nowym narodzeniem. Proszę, otwórzmy ten fragment, Efezjan 2 rozdział, wersety 1 do 5. Efezjan 2 rozdział, wersety od 1 do 5. Jest mowa o tym stanie duchowej śmierci z powodu upadku, z powodu grzechów i o tym, że człowiek jest takim bezwiedną taką marionetką, a jednak żyjącą stylem życia otaczającego ją świata, a ten styl życia bierze się z naśladowania władcy, który rządzi w powietrzu. Szatana. Szatan ma swój styl. Jest to styl, który ma człowieka wciągnąć w wir, w pęd, tak, żeby Słowo nie było w stanie, Słowo Boże nie było w stanie wydać nim owocu i żeby ten człowiek nie był w stanie skupić się na wypełnianiu Bożej woli. Tym jest właśnie pożądanie złych rzeczy. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. To jest stan śmierci duchowej. W których niegdyś chodziliście według modły tego świata. Jest moda tego świata. Jest pewien styl tego świata, wynikający z naśladowania władcy, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. I to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że pożądliwość to jest coś, pożądanie złych rzeczy to jest coś, co cechuje ludzi opornych wobec Bożego Słowa, wobec tego, co jest Bożą wartością. Trzeci werset. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś. Wszyscy. Widzicie, to jest po prostu, to jest typowe, to jest normalne, ale dla ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwości ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Trzeba to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Werset trzeci, ale też inne fragmenty mówią taką rzecz, że ludzie ogarnięci złą pożądliwością, oni wzbudzają w Bożym sercu gniew. 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 Boży gniew. On jest czysty. Ale straszną rzeczą jest tego doświadczyć. Gniew. Boży gniew. Czytajmy list do Efezjan, rozdział 4, wersety od 20 do 24. Ponieważ to jest coś, co było. Wszyscy tak żyliśmy. Wszyscy. Niezwykłe jest to, że pomimo tego, że w Bogu budzi to gniew, a nawet niektóre fragmenty mówią obrzydzenie, to Bóg, kierując się miłością do stworzenia, ofiarował zbawienie w Chrystusie i wzbudził nas do nowego życia. Z miłości do nas, nie godząc się na to, byśmy tak żyli, wzbudził nas. Tym bardziej, posłuchajcie, jako ludzie wierzący, kochający Boga, nie powinniśmy wracać do takiego stylu życia. Nie powinniśmy. Nie wolno. Nie róbmy tego. Przeczytajmy teraz Efezjan 4, 20-24. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Czyli Paweł mówi o czymś, że chrześcijanie są uczniami. Uczą się konkretnego stylu życia, konkretnych wartości. Uczą się Chrystusa. Przedmiotem naszego nauczania i poznawania jest Chrystus. Jak On żyje, w jaki sposób naucza, jaki to ma i powinno mieć wpływ na nas. Chrystus jest punktem odniesienia dla nas, tak? Jesteście, jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Jezus jest punktem odniesienia. Dlatego jest określany jako pierworodnym pośród wielu braci, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Nie chodzi o to, że ma jakiś swój początek i został stworzony jako pierwszy, tylko chodzi o to, że patrząc na Niego widzimy swoją przyszłą chwałę, ponieważ dokładnie to jest nasza droga. I Paweł mówi, że się tego uczymy, że powinniśmy być pouczeni, znać prawdę, to znaczy znać Słowo Boże, bo po prostu nie da się znać prawdy, nie znając Słowa Bożego. Nie da się. Trzeba poznać Słowo, to, co ono mówi na ten temat. I teraz zobaczcie, jeśli tylko słyszeliście o nim, w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Chrystusie, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Co znaczy zewleczenie starego człowieka i odnowienie? To musicie czytać dalej. Teraz nie mamy na to czasu. Ale tam są konkretne rzeczy. Co znaczy zewlec z siebie starego człowieka? Czyli co odrzucić, czego się wyprzeć, czego się zaprzeć, jak zmienić kierunek w życiu, jakie nowe nawyki w to życie wprowadzić, jak utrwalać pewien standard życia, bo jest standard życia. I ten fragment, który chciałbym, żebyście przeczytali, on się kończy tymi słowami. Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, pieśni, hymny duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Inne słowa, inny sposób myślenia, inne wypowiadane wartości, inna atmosfera w tym gronie, inny styl życia wynikający z tego. Tak to widzę. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Kto z was ściągał przy małą bluzeczkę? Kiedyś popełniłem taki błąd. To trochę komiczne będzie, ale nałożyłem. Chciałem bardzo ćwiczyć w sportowych ciuchach. One są takie przywierające. No i nałożyłem, wiecie, taką termiczną bluzkę. Ale ona była trochę na mnie za mała. No tak przywarła, że później nie mogłem jej zdjąć. I po prostu próbowałem na wiele sposobów, bez pomocy się nie obeszło. To jest trudne. Zewlec z siebie starego człowieka. Ale do tego zostaliśmy powołani i uzdolnieni w Jezusie Chrystusie. Zewlec z siebie starego człowieka. Wraz z jego pożądliwościami, nawykami, wartościami i przyoblec nowego. W nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, na obraz Boga, według Bożego zamysłu. W sprawiedliwości, świętości, prawdy. To jest to nasze zadanie. I tamten niech sobie będzie nawet przyciasny, bo nie powinien schodzić. Już powinien na nas zostać. Taki właśnie. Według Boga. Żebyśmy tacy byli. I nie wiem, czy wyczuwacie, to nie jest... Paweł nie uczy tego w taki sposób, żeby nas oskarżyć, coś tam, jakieś jarzmo wrzucić, tylko on mówi, hej, właśnie do tego jesteśmy powołani, właśnie do tego zostaliśmy uzdolnieni. Jeżeli tylko zostaliśmy pouczeni prawdziwie, to jest taki dla nas cel, który obieramy i to jest naszym celem. To jest naszym celem, bo nie chcemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, ale być nowym stworzeniem. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. I Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest Boże dzieło. Jeżeli tak Bóg zaplanował nas, wymarzył sobie właśnie takimi, to Bóg nas też uzdolnił. Jeżeli Bóg nas do tego przeznaczył, to nas wyposażył. Tak? Nie pożądaj złych rzeczy. A właściwie, jak mówiliśmy, ten nowy człowiek mówi, nie będę pożądał złych rzeczy, nie będę, będę pilnował swojego serca, nie będę człowiekiem, który rozluźnił swoją duchową dyscyplinę i rozluźnił ten duchowy zoom. Patrzę na Pana, jestem Nim zachwycony, jestem Nim przejęty i chcę być taki jak On. Super. I jeszcze pierwszy Piotra, tak już na koniec. 4 rozdział, wersety od 1 do 3. To jest takie piękne podsumowanie. Jezus, Paweł, a teraz Piotr. Jest znacznie więcej takich fragmentów. To jest właśnie fajne móc wiedzieć, jakie jest słowo użyte i sprawdzić kontekst Nowego Testamentu, Starego Testamentu, zobaczyć, o czym jest mowa, by się dostroić, nastroić, uchwycić tę perspektywę. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele. Mówisz, no to chrześcijaństwo jest takim wyzwaniem. Chrystus cierpiał w ciele. Kiedy przyszedł na ziemię, można powiedzieć, że to było cierpienie. I tu nie chodzi tylko o krzyż. Po prostu chodziło o to, że wielką ceną było wykonać Bożą wolę. Wykonanie Bożej woli wiąże się z wysoką ceną. Ale za moje, twoje zbawienie została zapłacona większa. Tak? Chrystus cierpiał w ciele, ponieważ to wy uzbrójcie się też i tą samą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Czasami chcemy podążać w drugim kierunku, żeby było fajnie, żeby było miło, żeby było bezstresowo, żeby było ciepło, żeby wszyscy mnie kochali, żeby wszyscy mówili tylko miłe słowa. Ale to ten odwrotny kierunek. Szukanie Bożej woli, pełnienie jej i płacenie cen i gotowość cierpienia za wypełnienie Bożej woli sprawia, że człowiek nabiera ostrości w patrzeniu na grzech. Przede wszystkim swój własny. I dzieje się coś niezwykłego. Ten człowiek z coraz większą niechęcią do niego podchodzi. Jest tutaj mowa o zaniechaniu życia w grzechu. O zaniechaniu. Zaniechał tego. Bo bardziej ponad pożądliwość zapragnął wypełnienia Bożej woli. Super. I teraz zobaczcie, co jest dalej powiedziane. Aby pozostały czas doczesnego życia, pozostały czas od momentu nawrócenia, od momentu, kiedy zacząłeś pełnić wolę Bożą świadomie i zacząłeś świadomie płacić za to cenę, poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. I to jest piękny kontrast. Ludzkie pożądliwości, wola Boża. Życie dla siebie, pęd zgodnie z modą tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu i szukanie i wypełnianie Bożej woli. Gdzie stoisz teraz? Może tam. Może tu. A może po środku. Dosyć bowiem, że w czasie minionym, dosyć, mówi Piotr, spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, piatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Piotr mówi, dosyć. Nie traćcie na to czasu. Nie biegnijcie i nie płyńcie z nurtem. Czas na skupienie się na Bożej woli, która, jeżeli wiąże się, a najczęściej wiąże się z wysoką ceną, z cierpieniem, jest tym, co nas przemienia, uświęca. Okej. Chciałbym to jakoś podsumować. Po pierwsze, spisz sobie swoje świadectwo nawrócenia, dopóki dobrze pamiętasz, jakie było życie przed nawróceniem. Spisz sobie. Jak ktoś opowiada świadectwo, zachęcamy, żeby nie skupiał się na tym, co tam było przed nawróceniem, bo nie ma co nad tym upadłym życiem się rozwodzić. Ale dla własnego dobra zapisz sobie, jakie było twoje życie, zanim nawróciłeś się do Pana. I dlaczego do Niego zawołałeś. Zapisz sobie, dokładnie, opisz to sobie. Ze szczegółami, co wtedy czułeś, dlaczego było ci źle. Dlaczego potrzebowałeś, zacząłeś wołać do Boga o pomoc, dlaczego. I jak to sobie zapiszesz, z tym, co czułeś, co się działo, jak to wpływało na innych wokół ciebie, jak wpływało na ciebie, złóż sobie i włóż w bezpieczne miejsce. Każdy takie miejsce ma. U nas w domu, jak dzieci nie chcą wydać pieniędzy, bo sobie na coś zbierają, to przychodzą do mnie, mówią, tato, to ja ci te pieniądze oddaję. A czemu? Albo mam takie jedno specjalne miejsce, którego nikt nie ma prawa ruszyć. I w tym miejscu rzeczy są bezpieczne. Połóż sobie w takim miejscu, połóż sobie w takim miejscu ten list. I kiedy zaczniesz idealizować przeszłość, kiedy zaczniesz tęsknić za tym cudownym życiem, wyjmij sobie wtedy ten list i przeczytaj, co tam się działo. Przeczytaj sobie. A potem go odłóż i niech poczeka sobie. Bo powiem wam, różnie bywa w życiu. Czasami tak jest, że niestety otaczamy się niewłaściwymi ludźmi, pospólstwo wokół nas, ogarnięte pożądliwością i po prostu czasami nawet nie chcemy, siedzimy w pracy i słuchamy tego wszystkiego dookoła nas. I te wszystkie świńskie żarty, i to wszystkie przeklinanie, i te wszystkie, wiecie, niegodziwości. No nieraz tak jest. Ile razy o tym rozmawiamy, że po prostu człowiek wychodzi zmęczony z pracy. I czasami już dla świętego spokoju nic nie mówimy. Ale to tak bywa, jak wiecie, jak z biernym palaczem. Sam nie pali, ale siedzi w pomieszczeniu zadymionym i umrze na raka. Płuc. Jedyną możliwością, jaką jest, to po prostu sprzeciwiać się temu. Wyznawać głośno swoje wartości, które wierzę. Zachęcać. Konfrontować z przykładem Jezusa. Jedyna rzecz. Dlaczego tak jest, słuchajcie, że jeżeli siedzimy w pomieszczeniu, i nasi koledzy klną, jak się tylko da. Po prostu czasami człowiek już zgubił wątek zdania, bo po prostu same przerywniki. To dlaczego by nie zacząć modlić się na głos w takim pomieszczeniu? Skoro ludzie nie krępują się i częstują nas tymi delicjami, to dlaczego by nie zacząć cytować na pamięć Słowa Bożego? Z mojego doświadczenia wynika, że wtedy nagle wszystko cichnie. Bo jakoś głupio, bo jakoś niezręcznie. No różnie bywa, to czasami tak nie jest oczywiście, ale chodzi o to, że takie bierne poddawanie się wszystkiemu sprawia, że my też zaczniemy utyskiwać i biadolić. I ta historia nas uczy, że po prostu trzeba temu stawić opór. W każdej grupie jest pospólstwo szumowiny, ale nie bądź osobą, która biernie przysłuchuje się narzekaniu, przewrotnej mowie. Nie dawaj temu posłuchu, najlepiej konfrontuj z właściwym przykładem. Nie pożądaj, to 10. przykazanie. I głos Boga pełen troski, w którym jest ostrzeżenie Ojca, który miłuje swoje dziecko. Nie pożądaj. To cię wciągnie i zatracisz się w tym. To nie jest, wiecie, taki ciężki nakaz, zakaz. To jest głos pełen troski Ojca, który cię kocha, Ojca w niebie. Nie pożądaj. Człowiek opanowany przez żądzę to człowiek bez duchowej dyscypliny, który sobie pozwolił. Tak trzeba powiedzieć. Oddalił słowo, bo trochę za mocno mu tam do głowy kładło. Oddalił, odsunął je. Poluzował sobie. Pozwolił. Tylko, że żądza ogarnia jak pożar. Ogarnia jak pożar. Ale Paweł pisze, że nie jesteśmy bezradni wobec tego problemu. Bo z każdą taką sytuacją dla dziecka Bożego jest również i wyjście, rozwiązanie, abyśmy to mogli znieść. Dlatego jeżeli tak się stało, że pozwoliłeś sobie, i widzisz, co się dzieje, czujesz po prostu, że pędzisz bez trzymanek w tym samym kierunku, co i inni, jesteś owładnięty, to zacznij wołać do Boga. Tylko On jest w stanie zgasić ten pożar. Tylko On jest w stanie zgasić ten pożar. Przy Przeciwieństwem opanowania przez złe żądze jest skoncentrowanie w pełni na woli Bożej. Dlatego wypisz sobie rzeczy, które zawładnęły tobą i twoimi myślami. Wypisz je, wypisz. Znajdź sobie grupę zaufanych osób i poproś o modlitwę. Wróć do słowa, a potem po prostu miej tą mądrość postępować zgodnie z tym, co ono mówi. Jak cię będzie Bóg prowadził? Krok po kroku Bóg jest w stanie wyprowadzić cię do stanu wolności, trzeźwości i trwania w Jego woli. Przeczytaj sobie list do Efezjan, rozdział 4, wersety od 25 do 21 wersetu rozdziału 5. Przeczytaj to sobie i zwróć uwagę, jak konkretne jest tam nauczanie apostoła Pawła. Kolejna myśl. Przyjrzyj się swojemu otoczeniu, stylowi życia, rozmów, jakie prowadzisz. I porównaj to z Jezusem, z tym, jak On mówił. Czy na tle tego głupio brzmi nauczanie Jezusa? Jeżeli już głupio brzmi, to znaczy, że jesteś w złym miejscu. To wszystko ma wpływ na to, co myślisz. I to, do czego nas Biblia wzywa, to do zewleczenia starego człowieka, zmiany złych nawyków, to wymaga czasu i działania Ducha Świętego. I ostatnia myśl. Biblia wzywa nas, abyśmy uczyli się Chrystusa, abyśmy się Go nauczyli i przywdzieli nowego człowieka, który jest stworzony według Boga. Człowieka, który mówi, nie będę pożądał. Nie będę pożądał. Bo bliższe mojemu sercu jest spełnienie woli Bożej. I zachęcam, abyśmy teraz wspólnie modlili się o to. Zapraszam Cię do modlitwy.